Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy rozpoczynać nowy temat. Tym tematem będzie historia, która wydarzyła się 3100 lat temu. Historia z Izraela, z czasów, które opisuje Księga Samuela, a więc daleka, daleka droga, jeśli chodzi o historię. Przed nami bardzo, bardzo dawne czasy. Tutaj mamy mapę z tych czasów. Zwróćcie uwagę na miejsca takie jak Sylo. Tam się będzie rozgrywać akcja dzisiejszej historii. Zwróćcie uwagę na kraj Filistynów. Się widzieli, w którym miejscu znajdowała się ta kraina, bo o nich też będziemy mówić dzisiaj, w najbliższym czasie, kiedy będę omawiał poszczególne fragmenty, bo to będzie takie rozważanie we fragmentach, jeśli chodzi o pierwszą Księgę Samuelową. Więc wybrane fragmenty będziemy sobie rozważać. Myślę, że jest tam wiele, wiele takiej bardzo pouczającej treści dla nas dzisiaj, jeśli przyglądniemy się życiu wierzących ludzi w tamtych czasach. A więc mamy już pojęcie mniej więcej, gdzie i kiedy będą rozgrywały się wydarzenia, które przed nami. Pamiętacie, kilka miesięcy temu omawiałem tutaj na tym miejscu Księgę Wyjścia. To historia jeszcze dawniejsza, sprzed 1200-300 lat przed Chrystusem. A więc historia bardzo dawna też. Moi drodzy, popatrzymy na tą panoramę historyczną, która jest przed nami, na tą skalę czasu. Możemy się zorientować mniej więcej, w jakim miejscu historii jest dzisiejszy czas naszego rozważania. Biblia rozpoczyna się w Mezopotamii, potem przenosi się do Kanaanu, a stamtąd na 430 lat do Egiptu, skąd wraca do Ziemi Świętej. My będziemy przyglądać się dzisiaj już tej historii troszkę nam bliższej, która kończy się w zasadzie Księga Sędziów około 1200-1100 lat temu. To jest mniej więcej ten przedział czasu. I historia, którą dzisiaj będziemy omawiać, to historia końca pewnej epoki w Izraelu. Był taki czas, kiedy oni weszli do Kanaanu, był z nimi Jozue, pamiętacie, Mojżesz nie wszedł, i w Kanaanie później Jozue też odszedł do Pana i nie było przywódców, powoływał sędziów. Sędziowie to byli Boży przywódcy, naznaczeni przez Boga, którzy sprawowali w bardzo trudnych często okolicznościach rządy. Moglibyśmy powiedzieć, że to byli tacy teokratyczni władcy Izraela, ponieważ oni byli przez Boga namaszczeni, powołani i oni w jakiejś szczególnej sytuacji w historii Izraela się pojawiali, przeważnie wybawiali Izraelitów z różnych kłopotów, które pojawiały się w wyniku tego, że oni nie służyli Bogu, że oni się odwracali od Boga. I ci sędziowie byli też taką Bożą odpowiedzią, że Bóg pamięta o nich, nawet kiedy oni są nieposłuszni i oni przyprowadzali Izraela do miejsca znowu społeczności z Panem i znowu mogli Izraelici zobaczyć, że Pan tak naprawdę jest ich wybawicielem. I bracia i siostry, ta epoka sędziów kończy się, w zasadzie Księga Sędziów kończy się takim wersetem: w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. A więc to są takie czasy. Co się komu podobało, co kto uważał za słuszne, to robił. No, dzisiaj popatrzymy na nasz kraj, patrzymy na naszą sytuację, to myślę, że nam to też nie jest obce. Dzisiaj dużo się mówi o wolności, o pluralizmie, a czasami ludzie tak są pochłonięci tą wolnością, że się zapominają aż w tym, co robią. I to też nie omija Kościoła. A więc bardzo trudne czasy. Czasy, kiedy Izraelici żyli z dala od Boga. To historie z Księgi Sędziów. My dzisiaj będziemy omawiać schyłek tej epoki sędziów, bo Samuel, dzisiaj omawiamy Księgę Samuela, Samuel był ostatnim z sędziów. Dlaczego był ostatni z sędziów? Ano bo Izraelici postanowili mieć króla. Zobaczyli, że wokół nich są królestwa, w których panują królowie. I pewnego dnia powiedzieli: nie, my już mamy dość tych sędziów, my już mamy dość tego wszystkiego, my chcemy mieć króla, my chcemy tak jak inne królestwa wyglądać, nie będziemy się różnić od tego świata. I przyszli z tą propozycją. I w pierwszej Samuelowej, 8:7, Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, gdyż nie tobą zgardzili, lecz mną zgardzili, bym nie był królem nad nimi. Samuel był załamany tym, co wymyślili Izraelici. On był sędzią, a więc był też przywódcą tego narodu. I to przywództwo jego kończy się w momencie wybrania króla w Izraelu. Więc moglibyśmy też powiedzieć, że on był zainteresowany w jakiś sposób tym, aby dalej przewodzić Izraelowi. Ale nie o to tutaj chodzi. Samuel był Bożym mężem i on rozumiał, że to nie on jest sędzią, kapłanem i prorokiem. Nie on decyduje, ale decyduje Pan, któremu on służy. To był sługa Boży. Człowiek, który bał się Boga i on realizował bez żadnych kompromisów Bożą wolę w swoim życiu. To był człowiek, nad którym było Boże pomazanie. I ta epoka tych sędziów, tych ludzi, których Bóg powoływał w cudowny, nadzwyczajny sposób, kończy się z chwilą Samuela, pojawienia się Samuela. Samuel kończy pewną epokę w Izraelu. I rozpoczyna się czas królów. I ta księga Samuela, którą będziemy omawiać, mówi o dwóch królach. o Saulu i o Dawidzie. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie, jak zbudowana jest ta księga, to osnowa tej księgi jest oparta wokół biografii trzech wielkich postaci: Samuela, Saula i Dawida. To są trzy wielkie biografie, które w tej księdze się znalazły. I wokół życia tych ludzi jest cała historia Izraela się skupia. I ta historia jest opisana w tej księdze pierwszej Samuela. A więc pierwsza osoba, Samuel, prorok, kapłan i sędzia. A więc człowiek, który decydował o kształcie duchowym narodu. Człowiek, który sprawował rządy w tym kraju jako Boży pomazaniec, jako sędzia. Później pojawia się Saul. Jest to człowiek według ludzkiego serca. To jest ktoś, kogo ludzie uznali, że będzie dobry. Ale Bóg nie sprzeciwiał się temu. Często Bóg pozwala ludziom coś zrobić w ich życiu, wiedząc, że to wcale nie będzie najlepsza sprawa, najlepsza historia, ale Bóg pozwala im to zrobić po to, żeby ich w końcu przez tą historię pouczyć, żeby oni zobaczyli, że to, co sami z siebie, ze swojego serca robią, nie zawsze jest dobre. I Saul, jego historia jest dowodem na to. I potem pojawia się następna wielka postać tej księgi, to jest Dawid. Człowiek według Bożego serca. To jest Boży pomazaniec. Tego naprawdę Bóg kazał namaścić Samuelowi na króla. I będzie widać zupełnie inną jakość, kiedy królestwem będzie zarządzał Dawid, a kiedy królestwem rządził Saul. Kiedy Bóg realizuje swój plan, wtedy zupełnie inaczej wygląda historia człowieka, zupełnie inaczej wygląda historia narodu. A więc będziecie mogli zobaczyć, bracia i siostry, patrząc na tą księgę, dwie drogi. Drogę ludzkiego postępowania, ludzkich rządów i drogę Bożego postępowania, Bożych rządów. I będziecie mogli też ocenić, co jest lepsze i dokonać wyborów. Samuel, Saul, Dawid stawali przed takimi wyborami w swoim życiu. Oni musieli zdecydować, czy chcą iść za Panem, czy chcą służyć ludziom. Czy chcą się podobać ludziom? Na przywódcach jest wielka presja ludzi. Ludzie oczekują czegoś i często ci przywódcy ulegają temu. I to jest w tym świecie i to bywa też i w Kościele. Jest ogromna presja i trzeba dokonać wyboru. Komu się podobać? Czy to niepopularne realizować, co mówi Bóg, czy lepiej pójść na kompromis i trochę tak, jak ludzie chcą zrobić. A więc to jest ten czas tych wyborów, tych decyzji. My będziemy widzieć, jak oni będą podejmować, ci ludzie, te decyzje i co będzie temu towarzyszyć. Ta księga opowiada o tym wszystkim. To jest bardzo pouczająca historia dla naszego życia, bracia i siostry. Gdziemy w wielu sytuacjach mogli zobaczyć też siebie, kiedy podejmujemy w naszym życiu jakieś decyzje. Czy to jest decyzja według Boga, czy to jest decyzja według ciała, według mojego serca, według ludzkiego zamysłu. I mamy tutaj na początku tej księgi historię jeszcze jednej tragicznej postaci, jaką był kapłan Heli i jego dom, Pinehas i Hofni, jego synowie, którzy sprawowali kult w Sylo, tam w namiocie spotkania. Historia Helego, sędziwego człowieka, starca, który jest blisko spraw Bożych, przecież on jest kapłanem. On jest tam, gdzie jest Arka Przymierza, Arka, na którą stępowała wielokrotnie Boża chwała, a więc jest w miejscu najświętszym, jest blisko tych spraw. A wcale to nie sprawia, że on żyje tak, jak Bóg nakazuje. Heli jest człowiekiem rozdwojonym. Chciałby trochę Bogu, a chciałby trochę synom przypodobać się. Jego synowie dopuszczali się strasznej rzeczy. Kiedy ludzie przychodzili i składali ofiary, Hofni i Pinehas brali to mięso, które przynoszono na ofiary i zabierali to ludziom tak, że oni nawet nie zdążyli czasami tej ofiary złożyć. To były straszne nadużycia. Ludzie chcieli złożyć ofiarę tak, jak było przykazane. No niestety nie mogli tego zrobić, bo oni im wcześniej już to mięso ofiarne zabierali. Ale to nieważne. Dobrze, że się przynieśli. Możecie iść. Ofiara spełniona. Idźcie do domu. Wszystko załatwione. Macie spokój z Bogiem. My mamy mięso. Mamy dobre rzeczy, któreście nam przynieśli. Bracia i siostry, Heli był napominany przez Boga. I nie reagował na napomnienia. Nie zwracał uwagi swoim synom. Fajni, synowie moi, służą w przybytku. Zadowolony był z tego. Ale Bóg, to jest Bóg święty i nie można się świętemu Bogu sprzeciwiać. Nie można coś niedbale robić. Nie można coś robić wbrew Bogu. A bracia i siostry, tak było z synami, z Pinehasem i Hofnim. Oni źle służyli Bogu. Bóg był zagniewany z powodu tych nadużyć. Oni się też niemoralnie prowadzili. Wyobraźcie czasy. Co to były za czasy? Kiedy ludzie, ci z tego establishmentu religijnego, żyli w taki fatalny sposób. Bóg był zagniewany. I bracia i siostry, wtedy pojawia się Samuel. W takich czasach, przeważnie w takich czasach, Bóg powoływał jakiegoś sędziego, który miał za zadanie wyprowadzić z tego marazmu ten naród. I pojawia się, moi kochani, w tym momencie w domu Helego Samuel. W domu pełnym ciemności, jeśli chodzi o duchowy stan tego narodu, pojawia się światło i rozpoczyna służbę kapłana i proroka Samuel. Jak do tego doszło? Księga Samuela rozpoczyna się na Pogórzu Efraimskim. To jest niedaleko Sylo. Tam żył człowiek, który nazywał się Elkana. Elkana miał dwie żony. Dzisiaj powiemy, jakże to. Przecież my mamy po jednej żonie. Powiem wam, bracia, że dobrze, że mamy po jednej żonie, bo jak popatrzycie na Elkanę, to ja go bardzo żałuję, Elkane, bo on z powodu tych żon miał dużo kłopotu w swoim domu, ponieważ te żony się nie lubiły ze sobą. Jedna była zazdrosna o to, że nie miała dzieci, a druga miała dzieci. Elkana bardziej kochał tą, która nie miała dzieci. To jeszcze bardziej denerwowało tą, która miała dzieci, bo ona uważała, że to ona powinna być obdarzona szczególną miłością. I bracia i siostry, w tym domu była permanentna awantura. Te żony ze sobą stale konkurowały. I Elkana miał kłopot, kiedy przychodziło, musiał rozstrzygać, której przyznać rację. Więc bracia, kochani, wiecie, że czasem z jedną żoną jest kłopot, a co dopiero z dwoma. Pomyślcie, co Elkana musiał przeżywać z tego powodu. Dlatego nie zastanawiajcie się za długo nad tym, czemu dzisiaj nie ma wielożeństwa, a wtedy było. No, niektórzy dają taką odpowiedź, że wtedy było to wielożeństwo z powodu tego, że Bóg był zainteresowany tym, żeby w tamtych czasach ludzie się rozmnażali, żeby było jak najwięcej ludzi. I żeby też i w Izraelu jak najwięcej było ludzi. A więc mogli mieć więcej niż jedną żonę. Ale później już czytamy, że tego nie ma. I dzisiaj możemy się cieszyć, bracia i siostry, z jednej żony. Z żony młodości naszej. Tak jest napisane, żebyśmy się cieszyli z tej żony, żebyśmy ją błogosławili i żebyśmy się radowali z tego powodu. Mężowie, cieszycie się z żony swojej? Amen. Powiedzcie, żeby usłyszały. Halleluja. Moi kochani, dobrze mieć żonę, dobrze by mieć rodzinę, dobrze być razem. Zawsze to inaczej się idzie przez życie. I bracia i siostry, wróćmy do tej historii z pierwszej księgi Samuela. Elkana ze swoimi żonami jako bogobojny człowiek, to był jeden z tych nielicznych wierzących ludzi tam w Izraelu w tamtych czasach. Chodził do Sylo i on przyprowadzał tam Annę, tą, która nie miała tych dzieci, i ona tam bardzo gorliwie się modliła. I czytamy w pierwszym rozdziale, w 10 wierszu: z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. A więc była znękana całą tą sytuacją, tym, że ta druga jej dokuczała. I postanowiła nie na Elkanie polegać, bo Elkana ją bardzo kochał, ale postanowiła na Bogu polegać. I przyniosła tą sprawę Panu i zaczęła się modlić i prosić Pana o pomoc w tym wszystkim. I bracia i siostry, Bóg w cudowny sposób tą kobietę, która miała gorycz w swojej duszy, wysłuchał. I ona mogła się uradować, ponieważ urodziła syna. Ale zanim go urodziła, złożyła ślub przed Panem. Postanowiła, że to dziecko nie będzie w jej domu, że od najmłodszych lat Samuel, jej syn, znajdzie się w domu Pańskim. Będzie służył Bogu. Piękny ślub tej niewiasty. I postanowiła, żeby ten chłopiec był przeznaczony dla Boga. I któregoś dnia, kiedy ona go już odkarmiła piersią, kiedy on już podrósł, przyprowadziła go do Helego, tam do Sylo. I czytamy o tym w 27-28 wierszu. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu i pokłonili się tam Panu. Po prostu przyprowadziła mama małego chłopczyka do sędziwego Helego i miała odwagę go zostawić tam w tym namiocie. Czyli ona wiedziała, co robi Pinehas, co robi Hofni, ale bracia i siostry, ona miała wielką wiarę, ona wiedziała, że Bóg odpowiedział na jej modlitwy i że ona to ślubowała Bogu i że ten chłopak pójdzie drogą Bożą pomimo wszystkiego, co wokół zobaczył. To była wielka odwaga tej kobiety dać do takiego miejsca swojego syna i wierzyć, że Pan poprowadzi. No niesamowite są drogi Pańskie, bracia i siostry. Kiedy my realizujemy Boże powołanie, kiedy realizujemy Boże namaszczenie, nie jest w stanie nikt tego zmienić. O ile to jest Boże powołanie, o ile realizujemy Bożą wolę, jeżeli realizujemy nasze śluby, które złożyliśmy Panu, to ważne, kiedy składamy ślub Bogu, żeby go dotrzymać. Anna jest osobą, która dotrzymała Bogu słowa. Czy we wszystkim dotrzymujemy Panu słowa? Czy to, co obiecaliśmy Panu kiedyś przed laty, czynimy dzisiaj? Anna nie zapomniała. Anna przyprowadziła Samuela. Anna nie zmieniła zdania. Anna była wierna Bogu. I tak zrealizowała Bożą wolę, bo Samuel był niezwykłym człowiekiem, niezwykłym mężem Bożym. Moi kochani, Samuel będzie odtąd służył w przybytku pańskim. Jest w Biblii nazwany jako Pachole, maleńki chłopczyk, który tam jest w tym przybytku. Został poświęcony jako Nazyrejczyk. Ślub Nazyretu trwał całe życie, był znakiem nadzwyczajnego sługi Pana. I takim sługą był Samuel. On był Bożym pomazańcem. On był niezwykłym człowiekiem w tamtych czasach. I opinia publiczna liczyła się z Samuelem. Jak będziecie czytać historię Samuela, zobaczycie, że Żydzi w tamtych czasach liczyli się z opinią Samuela. Oni nie lekceważyli tego, co on mówił. Oni wiedzieli, że to Bóg mówi, kiedy otwierał swoje usta Samuel. I oto któregoś dnia rozpoczyna swoją działalność prorocką. Wiemy, że on był prorokiem, że był kapłanem i że był wreszcie sędzią. A jego służba prorocka już się zaczyna jako chłopczyka. Tam w przybytku, którejś nocy do niego zaczyna mówić Bóg, do Samuela. Słyszy głos. Ktoś woła: Samuelu! I on wstaje i biegnie do Helego, no bo tam nie było nikogo, był Helion. I stawia się. Potem mu mówi: dajże spokój, idź spać. A za chwilę znowu słyszy: Samuelu! Biegnie do Helego. Eli mówi: oj, ja cię nie wołałem. Idź spokojnie, połóż się. I trzeci raz ten chłopak znowu kładzie się do łóżka i wstaje z tego łóżeczka, bo słyszy głos: Samuelu! I znowu biegnie do Helego. Gdyby to był krnąbrny chłopak, to dałby sobie spokój, położyłby poduszkę na głowę i co tu będę dużo słuchał, zawracał głowę Helemu. Eli, stary, niech się wyśpi. Ale to był sługa Boży. On miał serce już, zobaczcie. Miał najmłodszych serce już do tego, do czego Bóg go powoływał. Usłyszał głos, nie dało mu to spokoju, idzie znowu do tego Helego i mówi, że wołałeś mnie. I Eli się zorientował, co jest. Miał na tyle świadomości. Zrozumiał, że to przecież nie on, więc kto może w przybytku mówić do tego chłopca? Kto jeszcze trzeci jest w przybytku, w namiocie spotkania? Kto tam mieszkał? O kim często Żydzi zapominali? Przecież tam mieszkał Bóg. I nagle Eli zorientował się, że oprócz niego i Samuela jest jeszcze Bóg. I że to Bóg mówi do tego dziecka. I czytamy w 3 rozdziale, w 9 wierszu, rzekł więc Eli do Samuela, idź połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz mu, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu i Bóg go zawołał. I on odpowiedział tak, jak powinien odpowiedzieć. On nauczył się słuchać w dzieciństwie już Boga. Myślał, nie, co to za głos? Ale Eli mu powiedział, to jest głos Boga. Jak ważne, żebyśmy znali głos Boga w naszym życiu. Abyśmy umieli odróżnić głos Boga w naszym życiu od innych głosów, które docierają do nas w naszym życiu. Wiele razy wołał do niego Eli Samuelu. Wiele razy wołał Pinehas Hofni do niego Samuelu. Ale któregoś dnia zawołał najważniejszy głos. Głos Boga, Samuelu. I Samuel nie wiedział, co to Bóg. Bracia i siostry, jak daleko był Eli, jak daleko był dom Elego od Boga. Skoro Samuel tam nie znalazł obecności Pana w życiu tych ludzi. Któregoś dnia sam Bóg musiał wziąć edukację Samuela w swoje ręce i zacząć uczyć go i mówić do niego, bo od Helego nic dobrego nie mógł się dowiedzieć. I co powiedział Bóg, pamiętacie wtedy? Powiedział straszną rzecz. Powiem wam, dla mnie jest to przerażające, co ten chłopak usłyszał tam w tym domu, w przybytku. Ja myślę, że dla niego to musiał być szok. Jako dla małego chłopaczka, który przyszedł do kogoś, kto miał wielki autorytet, jako kapłan Boga. I przecież on go Eli miał uczyć tych wszystkich rzeczy, jak służyć Bogu. I on nagle, Samuel, dowiaduje się w nocy od Boga straszną rzecz, że Bóg postanowił zniszczyć, zesłać zagładę na dom Helego, że postanowił, żeby już ten ród więcej nie powstał. Był tak rozgniewany z powodu tego, że oni lekceważyli Boga. Przez tyle lat niedbale spełniali służbę. Tyle lat kpili sobie z Boga. Przychodzili do kościoła i żyli w grzechach. I mówili, służę Bogu. A służyli diabłu. I Bóg przez długie lata patrzył na to. Eli miał 90 lat na karku. Ktoś by powiedział długi wiek od Pana. Ale Bóg ma wielką cierpliwość. Posyłał słowo do Helego. Przecież to, co dowiedział się potem Eli od Samuela, już znacznie wcześniej Boży prorok przyszedł i powiedział Helemu i wezwał go do opamiętania jeszcze przed narodzeniem Samuela. Ale on nie reagował. I bracia i siostry, tyle światła w tym przybytku było w Izraelu w tamtych czasach, co ten chłopczyk, co Samuel. Zobaczcie, jaka tragiczna sytuacja. Bóg takie brzemię kładzie na barki chłopca. małego dziecka, bo dorośli zawiedli. Dom Helego zawiódł. Jeśli chodzi o służbę Pana, i oto Samuel, malutki chłopczyk, światłość Izraela w tym momencie, mówi do Helego, co powiedział mu Bóg. On był tak przerażony tym Samuel, że nie chciał powiedzieć o tym, co usłyszał od Boga. Ale Heli nalegał na niego. I ten w końcu mu powiedział o tej karze, jaką Bóg przygotował za naigrywanie się z niego w jego domu. Powiedział, tak dalej być nie może. Podeszliście do świętych rzeczy. Nie może być grzech w moim domu. Postanowiłem go zniszczyć. Postanowiłem zniszczyć ten ród kapłański. Helego, Hofnego i Pinehasa. I Samuel o tym się dowiedział. Zobaczcie, dziecko, mały chłopak, i on stanął w tak trudnej sytuacji w swoim życiu. On musiał wybierać, czy służyć Bogu, czy Helemu. Coś niesamowitego. Kiedy młody chłopczyk, młodzieniec musi wybrać, niedoświadczony jeszcze w życiu, musi podjąć kluczową decyzję dla swojego życia. I Samuel podejmuje. On chce służyć Bogu. Bracia i siostry, Samuel to piękna postać. Postać sługi, który nie zawahał się pójść za Panem w bardzo trudnych sytuacjach w swoim życiu. Który nie zawahał się też powiedzieć nie, kiedy było źle w historii Izraela. Ale jest coś z tego zła domu Helego, co spoczęło też na domu Samuela. Przed taki czas, że Samuel był już w podeszłym wieku. I po nim mieli jego synowie objąć schedę. Ale pamiętacie, jacy byli synowie Samuela? Niewiele lepsi od synów Helego. To jest dramat wielu przywódców religijnych, wielu przywódców Kościoła, kiedy oni są mężami Bożymi, a w domu ich panuje nieład z powodu synów, którzy są krnąbrnymi synami, nieposłusznymi Bogu. Ojciec namaszczony sługa pański, a syn lekceważy Boże przykazanie i kpi sobie z Boga w swoim życiu. Bracia i siostry, to był dramat. Dramat domu Helego, ale też później dramat domu Samuela. I ta historia się lubi powtarzać. Historia ma to do siebie, że ona się lubi powtarzać. I wielu mężów Bożych cierpiało z tego powodu. Ja pamiętam, opowiadał tę historię na jednym z młodzieżowych jakichś zjazdów ewangelizacji. Louis Palau, bardzo znany ewangelista, był kiedyś też w Polsce. Jego synowie zbuntowali się któregoś dnia, byli nastolatkami, zapuścili włosy, takie mieli włosy aż do pasu. Przychodzili do zboru, to wszyscy patrzyli na nich, co to, kto to idzie, a to byli Louisa Palau synowie. Zbuntowali się przeciw Ewangelii, kontestowali wszystko, co było do kontestowania w Kościele. Wreszcie gdzieś zaplątali się w świecie. Ale ojciec modlił się o nich. I wyobraźcie sobie, dzisiaj synowie Louisa Palau są razem z nim w służbie. Halleluja. Billy Graham miał podobny problem. Jeden z jego synów był narkomanem. i też się modlić musiał o to. Bracia i siostry, wielu mężów Bożych przeżywa z tego powodu wielki dramat. Ale bracia i siostry, tak jak ktoś mądrze powiedział, że przez to, że wejdziesz do garażu, nie stajesz się samochodem, tak też przez to, jeśli młody człowieku wchodzisz do domu wierzącej mamy i ojca, nie stajesz się chrześcijaninem. Chrześcijaninem nie zostaje się z chodzenia do zboru. Z chrześcijaninem nie zostaje się z czytania Biblii. Chrześcijaninem zostaje się w momencie, kiedy postanawiasz za wszelką cenę służyć Bogu. Kiedy odwracasz się od rzeczy tego świata i więcej już do nich nie wracasz. Kiedy Bóg jest kimś najważniejszym w twoim życiu. Kiedy Jego wola tak naprawdę liczy się dla ciebie. Wtedy możesz powiedzieć, należy do Pana. Wtedy możesz powiedzieć tak jak kiedyś w Sylo, w przybytku Samuel. Oto jestem, Panie, sługa Twój słucha Ciebie. I możesz się dowiedzieć wielu rzeczy wtedy od Boga. Bóg wtedy przemówi do twojego serca, do twojego życia i będziesz mógł podjąć decyzję, jak pójść przez swoje życie. Popatrz, młody człowieku, na świat. Popatrz, jak żyją ojcowie twoich kolegów. Popatrz na twój dom, jak twój ojciec żyje, jak żyje twoja mama z Bogiem. Może to są bohaterowie XXI wieku, których powinieneś naśladować. Może to nie ten muzyk ze sceny, ze znanego zespołu muzycznego, ale może twój tata i mama jest bohaterem wiary, jest bohaterem dla ciebie. Bracia i siostry, to trudne czasy, to trudne historie, to czas reformy, która zaczęła się w czasach Samuela w Izraelu. Powoli, bo czasy były trudne. Rzadko kiedy Bóg przemawiał, rzadko kiedy były widzenia, rzadko kiedy były proroctwa. Bóg był zagniewany z powodu tego, co ludzie robili tam w kościele, w przybytku. Kiedy przychodzili tam, dopuszczali się wielu nadużyć. I bracie i siostro, Bóg powołał światło w osobie Samuela. Posłużył się dzieckiem, co jest niesamowite. Ja myślę, że też ten naród był zawstydzony przez to. Że dom Helego był zawstydzony przez to, że to chłopiec, małe pachole, jak o nim jest w Biblii napisane, wie lepiej. Ale to był mąż Boży, Samuel. On służył Bogu. I Bóg był z nim. Alleluja! Bracia i siostry, kim był Samuel? Syn Elkany i Anny. Był ostatnim wielkim sędzią w Izraelu i jednym z pierwszych proroków. Urodził się w odpowiedzi na modlitwy Anny. Prosząc o syna, złożyła przysięgę, której dotrzymała, oddając Samuela do świątyni w Szylo, aby tam uczył go kapłan Heli. Pewnej nocy Samuel otrzymał od Boga wiadomość, że rodzina Helego zostanie ukarana ze względu na grzeszny styl życia jego synów. Po śmierci Helego Samuel stanął wobec trudnej sytuacji. Izrael został pokonany przez Filistynów. Naród sądził, że Bóg już o niego nie dba. Samuel kazał Izraelitom zniszczyć wtedy pogańskie bożki i słuchać Boga. Gdy Samuel był stary, swych synów uczynił kapłanami i przekazał im pracę. Lecz naród nie był z tego powodu szczęśliwy i domagał się króla. Na początku Samuel sprzeciwiał się temu, ale będąc posłuszny Bogu, namaścił na króla Saula. Gdy Saul przestał słuchać Boga, Samuel w jego miejsce namaścił Dawida. Po śmierci Samuela cały Izrael okrył się żałobą. Może dzisiaj tą historię Samuela skończymy w tym miejscu. Ja jeszcze chciałbym wspomnieć o Filistynach, bo oni się pojawiają i będą się pojawiać w tej księdze bardzo często. To będzie też, tak powiem, taki miecz Boży na Izraela, ci Filistyni. Pogański lud. Oni, jak widzieliście na tej mapie, mieszkali na brzegu Morza Śródziemnego. To był lud morza. Oni przybyli prawdopodobnie gdzieś z Krety i osiedlili się na tych terenach, gdzie jest dzisiaj Strefa Gazy. Izrael, ten teren też dzisiaj nie należy do Izraela. To jest Strefa Gazy, gdzie kiedyś była ta kraina zwana Filisteą. Filistyńczycy przybyli z Krety około 1175 roku przed Chrystusem, kiedy jeszcze sędzią Izraela była Debora. Pod względem militarnym, technologicznym i administracyjnym byli jednym z najbardziej sprawnych państw w regionie. To byli mistrzowie żeglugi, ale też i wielcy wojownicy. Oni, Filistyńczycy, nie bali się nawet walczyć z Egiptem. Zachował się taki relief, na którym jest przedstawiona bitwa morska Filistynów z Egipcjanami w czasach faraona Ramzesa III. Tutaj tacy góry ekranu z pióropuszami na głowie, to są właśnie Filistyni, ci wielcy wojownicy tamtych czasów. I właśnie z nimi przyszło się w tamtych czasach Izraelitom zmagać. I w jednej z bitew, którą mamy opisaną gdzieś w 4 rozdziale pierwszej księgi Samuela, Izraelici przegrywali z Filistyńczykami i zdecydowali się na desperacki krok. Postanowili sprowadzić do obozu wojennego to, co najświętsze. Arkę Przymierza. Uwierzyli, że Bóg jest w tej arce. On wstępuje, Jego chwała na skrzynię przymierza, na przebłagalnię. I Bóg nie pozwoli, żeby wrogowie pokonali ich, a co dopiero dotknęli się tej arki. Ale bracia i siostry, Bóg był tak zagniewany w tamtym czasie na nich, że kiedy Hofni i Pineas przyszli z tą arką, wielki okrzyk wojenny wydali Izraelici, pełen nadziei, że to Pan teraz wyruszy do walki i zwyciężą Filistyńczyków. Ale Boga z nimi w tym nie było. Bóg był w Sylo z Samuelem, ale nie był z Hofnim i Pinehasem. Pomimo tego, że przynieśli na plac boju Arkę Przymierza, najświętszą rzecz, jaka była w Izraelu w tamtych czasach. I czytamy 4 rozdział, 5 wiersz, a gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Taki był entuzjazm. Ale Bóg postanowił doświadczyć Izraela. I doświadczył go w taki oto sposób, że w czasie tej bitwy ta arka przymierza dostała się w ręce Filistyńczyków. To było upokorzenie. To była klęska. I nie tylko przegrali bitwę, ale stracili swojego Boga, który zabrał im inny naród. Ale tak naprawdę oni tego Boga już dawno stracili, bo oni mu nie służyli. I Bóg pozwolił Filistyńczykom zabrać to, co najświętsze, Arkę Przymierza, żeby wprowadzić w szok naród izraelski, żeby może przyszło wreszcie jakieś otrzeźwienie i oni się zastanowili nad tym, co robią. Bracia i siostry, księga pierwsza Samuela kończy się klęską w bitwie z Filistyńczykami na wzgórzach Gilboa, kiedy ginie król izraelski Saul. 1 Samuelowa, 31 rozdział, 8 wierszy. Gdy następnego dnia po bitwie nadeszli Filistyńczycy, aby obdzierać zabitych, znaleźli Saula i jego trzech synów poległych na górze Gilboa. To miejsce opłakiwał potem Dawid. Straszna klęska. Król i książęta zginęli. Król odstąpił od Pana. Naród odstąpił od Pana. Arka była stracona. Straszne doświadczenia spadły na Izraelitów. Filistyńczycy byli takim orężem Boga, takim mieczem Boga w tamtych czasach. Ale tę historię dalej, bracia i siostry, będziemy śledzić w następnych tygodniach naszych rozważań. Dzisiaj chciałem tylko taki wstęp zrobić do pierwszej księgi Samuela, opowiedzieć o głównym bohaterze wam, a w przyszłą niedzielę będę opowiadał o domu Helego, będziemy mówić o tym wszystkim, co dalej się wydarzyło. Amen.